Aleluja. Witajcie, bracia i siostry, przyjaciele. Witajcie na nabożeństwie, ostatnim nabożeństwie w czerwcu. Wyjątkowym nabożeństwie z uroczystością chrztu i z wieczerzą Pańską. A w ogóle jak się dzisiaj macie?
Dobrze.
Super, bardzo się cieszę, Maciuś, że się czujesz dobrze dzisiaj. Ja też staram się czuć coraz lepiej, chociaż niektórych z nas mocno przycięło ostatnio. Brat Zdzisiu, nasz kochany, niestety leży dzisiaj w łóżku w ogóle, bo nie dał rady się podnieść. Też miejmy go na uwadze w modlitwach, gdzie będziemy się dzisiaj modlić. Ale dobrze, że jesteśmy, kto może, kto zapragnął przyjść, bowiem chcemy tę niedzielę spędzić na wspólnym budowaniu się, budowaniu duchowym, bo tego nam potrzeba. Dzisiaj rano czytałem taką historię ze Starego Testamentu, z 14 rozdziału 2 Księgi Kronik, w której jest powiedziane, że gdy w Izraelu przyszedł czas pokoju, dobrze się działo, nie było wojny, oni tego czasu nie przebimbali, tylko wykorzystywali go do tego, żeby się umocnić, żeby się rozbudować, żeby mieć mocniejsze miasto. A zresztą parę słów przeczytam, 14 rozdział 2 Księgi Kronik. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje i nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców, wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarzy do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż w kraju panował spokój. Nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Panu życzył mu pokoju. Potem rzekł do Judejczyków: rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, opatrzmy w bramy i zawory, dopóki ziemia jest jeszcze nasza. Ponieważ szukaliśmy Pana Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Owszem, są takie okresy w życiu, kiedy nie wiedzie nam się za dobrze. I często się do tego odnosimy, bo przychodzimy do kościoła poobijani często, zasmuceni, zranieni, zrozpaczeni nawet i szukamy pocieszenia, łaski Bożej i dobrze robimy. Ale co, gdy w życiu akurat się dobrze wiedzie? I myślę, że części z nas akurat wiedzie się nie najgorzej, bo właśnie dostali pracę, bo na przykład żenią się albo wychodzą za mąż, nie? Bo na przykład w rodzinie się zaczęło lepiej układać. Więc co wtedy? Rzecz w tym, żebyśmy taki okres w życiu wykorzystywali na to, by się bardziej umocnić we wierze, umocnić w Panu, budować, żeby tego czasu nie zmarnować. I niedziela na ten przykład, oczywiście w tygodniu także mamy czas, żeby czytać Słowo Boże, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby ją pielęgnować, ale gdy jest niedziela, to jest w ogóle wyjątkowy czas, żeby właśnie wspólnie razem budować się wzajemnie, sprawdzać swoje serce przed Bogiem i przykładać rękę do tego, aby być z dnia na dzień coraz mocniejszy. Święty Piotr w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w 5 wersecie napisał: i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Budujcie się w dom duchowy, czyli że to my ponosimy odpowiedzialność za to, jako kamienie żywe, żeby się budować wspólnie, żeby siebie budować i innych budować. I więc tak spójrzmy na dzisiaj. Nie tak, że przyszedłem tutaj, przyszłam, żeby ktoś mnie zbudował, ale pomyślmy, co my możemy wnieść dzisiaj do tego zgromadzenia Kościoła Jezusa Chrystusa, co by mogło innych zbudować. Może właśnie wyraz twarzy choćby, pogodny wyraz twarzy. Patrzę po waszych twarzach, już coś wnosicie w moje serce. Niektórzy jeszcze mnie nie zbudowali, ale niektórzy już bardzo. Ale dobre słowo, ale modlitwa, Ale gdy będziemy śpiewać, zaangażowanie we wspólne śpiewanie pieśni dla chwały Bożej, a słuchanie Słowa Bożego z uwagą, no i tak dalej. I możemy w ten sposób, a potem wspólna rozmowa, zainteresowanie drugim człowiekiem, to jest to, co wnosimy, żeby wzajemnie się budować, jeśli jest dobry czas. A jeśli jest zły czas, to mamy pieśń, kiedy chmury ciemne cię zatrwożą, powiedz to Zbawcy. I właśnie powstańmy i zaśpiewajmy tę pieśń wspólnie i pomodlimy się. A potem poprosimy nauczycieli szkółki niedzielnej, aby mieli taką chwilę z dziećmi, bowiem też dzisiaj jest ostatnia niedziela i zakończenie szkółki niedzielnej. Serdecznie Ci chcemy podziękować za to, że mamy w Tobie takiego wspaniałego przyjaciela i Zbawiciela, który chce słyszeć to, co się dzieje w naszym życiu, który ma czas, który poświęca uwagę każdemu, kto do Niego się zwraca. Dziękujemy Ci, że Ty nikogo, kto do Ciebie przychodzi, nie odrzucisz precz, że nam obiecałeś, że nas przyjmiesz, że wysłuchasz. Cieszymy się z tego, Panie. I tej niedzieli stajemy przed Tobą z różnym sercem. Stajemy, gdy nam się dobrze wiedzie i stajemy, gdy się wiedzie nam źle. I gdy jesteśmy chorzy, i gdy jesteśmy zdrowi. Różni ludzie tutaj, Panie, przyszli i modlę się, abyś każdego dzisiaj dotknął, każdego pobłogosławił. Modlę się, abyś objawił swoją obecność pośród nas. Abyś oświecił nasze dusze, abyś nas umocnił, abyśmy budowali się wzajemnie podczas tego nabożeństwa. Proszę Ciebie o to, Duchu Święty, abyś prowadził nas i pobłogosławił podczas tego spotkania. Amen.
Wdzięczni jesteśmy dobremu Panu Bogu za kolejny rok, który upłynął w szkółce niedzielnej. Nie dlatego, że on upłynął, ale dlatego, że przez ten rok mogliśmy znów zanurzać się w głębie Bożego Słowa razem z dziećmi. Mogliśmy poznawać to, co jest planem Pana Boga dla naszego życia. Przez ten rok Pan Bóg uczył i przemieniał nasze dzieci i jesteśmy wdzięczni też za nasze dzieci Panu Bogu. Cieszymy się widząc, jak dojrzewają, jak w ich sercach jest coraz większe pragnienie i chęć, żeby czytać Boże Słowo, żeby słuchać Bożego Słowa, żeby się modlić. W tym roku nasze dzieci uczyły się, że dobrze jest być posłusznym. My razem z nimi się tego uczyliśmy, że dobrą rzeczą jest, kiedy uważamy innych za ważniejszych od siebie. I był to, jak zawsze, bardzo dobry i bardzo cenny czas. Wdzięczna jestem za wszystkich nauczycieli, którzy są zaangażowani w tą służbę. I oczywiście to, o co prosimy, to prosimy Was, kochani, cały czas o modlitwę za nas, o mądrość, bo potrzeba bardzo dużo mądrości Bożej, żeby to wszystko było zgodne z Bożym planem, nie z naszymi planami. Chciałabym poprosić Noemi i Emanuela, którzy wręczą chwilkę dzieciom uczęszczającym na szkółkę pamiątkowe dyplomy. Każdy nasz uczeń otrzyma piękny dyplom z takim życzeniem: przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Teraz czas wakacji, czas wprowadzania w życie tego, czego się nauczyliśmy. Życzymy każdemu dziecku, żeby zwyciężał w Panu Jezusie i każdego dnia ubierał się w tą Bożą zbroję.
Co, uśmiechnijcie się, wakacje. Już nie trzeba będzie na szkółkę chodzić teraz. Czy wy lubicie chodzić na szkółkę? Was ryzykowne pytanie zadałem. Ale chcemy się o was pomodlić. Podziękować Bogu za ten rok szkolny i modlić się, aby Pan Jezus pobłogosławił was wakacje. A też podziękujemy Bogu za nauczycieli. Nie wszyscy są tu z przodu, ale jest to większe grono nauczycieli, które się trudzi na co dzień. No, powstanie wszyscy i pomódlmy się o nasze dzieciaki, aby łaska Boża była nad nimi w te wakacje. Panie Jezu, dziękujemy Ci serdecznie za ten rok szkolny, że w ciągu tego roku nasze dzieci mogły wspólnie razem w niedzielę przebywać, bawić się, ale też uczyć o Tobie. Dziękujemy Ci za te inspirujące lekcje, które przygotowywali nauczyciele. Dziękujemy Ci, że przeszli przez ten rok i mają za sobą jakąś część wiedzy o Tobie, część wiedzy z Biblii. Dziękujemy Ci, że dajesz tę łaskę, Panie. A teraz modlimy się, abyś pobłogosławił nasze dzieci w czasie wakacji, byś chronił ich od złego, dał im dobry czas, zdrowie, żeby nie chorowały w wakacje i żeby się dobrze bawiły, żeby mogły wypocząć, żeby mogły się dobrze rozerwać, pojechać, gdzie jest to możliwe, Panie. Modlimy się o Twoje błogosławieństwo i łaskę, i aby ich serca były przy Tobie, by były coraz bardziej rozkochane w Tobie i by były pod Twoją ochroną każdego dnia. O to się modlimy dla dzieci i dla nauczycieli, dziękując Ci za ten rok szkolny. Amen. Ponieważ dzisiaj jest 28 czerwca, to jest dokładnie data, jak 3 miesiące temu zaczynaliśmy adaptację tego budynku starego, tej ruinki na kaplicę naszego zboru. Chciałem parę słów powiedzieć w ramach podsumowania tych 3 miesięcy, żebyście mieli orientację, jak się sprawy mają. Wprawdzie to sporo widać, ale nie wszystko widać, więc chciałem powiedzieć, że zakończyliśmy betonowanie i jesteśmy już gotowi do tego, żeby budować więźbę dachową, czyli żeby maksymalnie szybko przykryć budynek przed ewentualnymi deszczami. Jeśli chodzi o samo betonowanie, zużyliśmy do tego 73 metry sześcienne betonu za cenę 20 111 zł. Tyle nas to kosztowało. Nie mówimy o takich kosztach jakichś technicznych, drobnych, ale zasadniczo. Zużyliśmy około 6 ton stali zbrojeniowej i zapłaciliśmy za nią 11 439 zł. To tak podsumowanie finansowe tego ostatniego etapu. Teraz się szykujemy do budowania więźby dachowej. Mamy już zamówione drewno na więźbę. Będzie ono kosztowało około 30 000 zł. No i potrzebujemy kupić dachówkę wskazaną przez konserwatora zabytku, więc nie mamy tutaj swobody, żeby sobie szukać takiej, jaka by nam najbardziej odpowiadała. I ta dachówka będzie kosztować około 35 tysięcy złotych. Zamówiliśmy też takie drewniane wrota, które mają imitować dawne wjazdy do wozowni historyczne i to będzie kosztować nas 22 300 zł. Bo to są ogromne. Zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Dębowe, bardzo ładne. Chciałbym dzisiaj, podsumowując ten czas, serdecznie podziękować braciom, którzy się angażowali w tę pracę. Wielu braci dorywczo się angażowało, ale byli tacy, których wymienię dzisiaj z imienia i którzy w sposób regularny, stały tutaj pracowali. I dzięki temu jesteśmy właśnie na tym etapie, bez zatrudniania żadnej firmy zewnętrznej, bez ponoszenia kosztów na robocizny, właśnie dzięki tym braciom tę pracę wykonaliśmy. Mam tutaj na uwadze brata Adama, brata Zdzisława, brata Włodka, brata Gabriela, brata Maksyma i brata Kostię. Oni pracowali regularnie, codziennie. Inni, dzięki Bogu, przyłączali się i bardzo to wszystko cenimy i cieszymy się, że są bracia, którzy w miarę możliwości przyjeżdżali, pomagali i takich braci też było sporo. Nie będę ich dzisiaj wymieniał, przyjdzie czas, że wszystkich kiedyś wymienimy, ale dzisiaj chciałem się do tego ograniczyć. Chciałbym bowiem jeszcze serdecznie podziękować Wam, bracia i siostry, za składane dziesięciny i ofiary. To naprawdę dzięki Wam, że jesteście wierni w tym. Możemy tę pracę wykonywać. Mamy pieniądze na to, żeby kupować materiały. To, że pamiętacie, żeby składać swoje dary finansowe na to dzieło i w ogóle na działalność zboru, to jest wielka sprawa i za nią chcę dzisiaj serdecznie podziękować. Chcę podziękować również tym, którzy zaczną składać dary i ofiary, którzy dołączą się do tego, że będą się uczyć tej biblijnej zasady 10%, bowiem teraz, kiedy mamy mało pieniędzy, jest łatwiej zacząć. Jak na przykład dostałeś kieszonkowe 50 zł, to 5 zł przynieść do zboru, złożyć, to nie jest taki wielki problem. Gorzej, jak będziesz zarabiał 5 tysięcy, to wtedy będzie, 500 zł, to jest dużo pieniędzy. Więc uczmy się tego, a chcę już dzisiaj podziękować za to, że niesiemy tę odpowiedzialność, że rozumiemy, że ta posesja, ten dom, który budujemy, salę zgromadzeń, to wszystko, co tutaj mamy, ta cała obsługa tego wszystkiego, to są po prostu koszty, które nikt za nas nie poniesie. To jest nasze dzieło, nasza sprawa. To my ponosimy koszty, składając właśnie dziesięciny i ofiary. Więc mając na uwadze to, że nie jesteśmy na końcu wydatków, tylko raczej w trakcie, więc zachęcam do takiej odpowiedzialności. I chciałbym, żebyśmy pochylili jeszcze głowy. Oczywiście w środę najbliższą będziemy mieli modlitwę o następny miesiąc, w którym wiele rzeczy się będzie działo, w którym będziemy zaczynali budowę więźby dachowej, w której będą różne sytuacje niebezpieczne. My nie jesteśmy fachowcami, nie jesteśmy profesjonalnymi robotnikami, którzy mają z tym do czynienia na co dzień. Potrzebujemy ochrony Bożej, łaski Bożej, żeby się jakaś belka nie urwała, żeby komuś krzywdy nie zrobiła. To wszystko potrzebujemy Waszych modlitw, przyjaciele. I proszę, żebyśmy pochylili głowy, podziękowali dzisiaj Bogu za tych braci, którzy się trudzili, którzy nawet może tak nadwyrężyli trochę zdrowie, bo tak się stało, że i brat Włodek jest chory, leży, i brat Zdzichu, i inni się też czują nie najlepiej. Pomódlmy się i pobłogosławmy też dzisiaj, aby wrócili do zdrowia i by mogli dalej to dzieło kontynuować. Panie Jezu, chcemy Ci podziękować za ten kolejny etap naszej pracy. Dziękujemy Ci, że nas pobłogosławiłeś i pomogłeś bez przeszkód, bez wypadków żadnych wykonać tę wielką pracę, fizyczną pracę, techniczną pracę. Dziękujemy Ci za środki finansowe, że je mieliśmy, aby kupować materiały. I za tych kochanych braci, którzy codziennie się trudzili i trudzą, aby to dzieło wykonywać. Dziękujemy Ci, że są na tyle odważni, że podjęli się zadań, z którymi nie mieli wcześniej do czynienia. A Ty nas pobłogosławiłeś, za co Ci serdecznie dziękujemy, Panie. I powierzamy się na to, co przed nami, modląc się o siły, o mądrość, również o środki finansowe, abyśmy mogli dalej bez przeszkód to dzieło kontynuować. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Amen. Amen.
Chciałbym dzisiaj czytać fragmenty Bożego Słowa ze Starego i Nowego Testamentu, ale chciałbym skoncentrować się na fragmencie, który jest zapisany w Dziejach Apostolskich i w taki, myślę, że bardzo bezpośredni sposób i chyba doskonale znany przez nas wszystkich, odnosi się do chrztu, do uroczystości, która dzisiaj także jest takim ważnym elementem, ważną częścią naszego dzisiejszego nabożeństwa. Bo już niedługo tam, z tamtej strony, będziemy mogli widzieć dwie osoby wchodzące do wody, w tym naszego pastora, ta jedna osoba. Wiem, taka konsternacja, tak jak się pojawiła. I chciałbym przy okazji też tego szczególnego, wyjątkowego wydarzenia, którym jest chrzest wodny, odnieść się do tekstu, który mówi o chrzcie, ale chciałbym, żeby także ta okoliczność dzisiaj mogła pobudzić nas do pewnych refleksji, do pewnego wejrzenia również w siebie. Ale zanim do tego przejdę, to chciałbym też tytułem pewnej ilustracji podkreślić może pewien element, który w tym, czym dzisiaj wami się chcę dzielić, jest istotny. To, że dzisiaj było też powiedziane, że ja w taki regularny sposób i tam no, często bywałem tutaj na budowie, chcę powiedzieć, że tutaj nawet bracia całe dnie spędzają, żeby swój czas, energię, siły, do tego dobierzemy dobrego dzieła przykładać, to jest tak częściowo tylko zgodne z prawdą, bo cały dzień to cały dzień jest od świtu do zmierzchu. A myślę, że to nie cały dzień, bo był w tych też, jeżeli chodzi o mnie, w tym okresie takie momenty, kiedy ja dużą część czasu spędzałem gdzieś tam w innych miejscach. Wiecie, to tak samo mogę powiedzieć, że teraz jestem cały przejęty i poty na mnie wychodzą, stojąc tutaj w tej atmosferze, ale są pewne miejsca, na przykład tutaj na tym opuszku palca nie mam potu. Nie wiem, czy ja to w sposób właściwy teraz zrozumiały, taki oddaję, ale chcę powiedzieć o pewnej wartości, którą często określamy mianem takim absolutnym całe, wszystko. To nie znaczy, że całe zawsze jest całe. To nie znaczy, że wszystko zawsze jest wszystko. Często to określenie wskazuje na taką najważniejszą część, na główną koncentrację, na skupienie na pewnym, na pewnej wartości, ale w tym są również części, czy jest miejsce na jakieś inne rzeczy. I być może to jest tajemnicze, ale zaraz, kiedy przejdziemy do tekstu Bożego Słowa, to wierzę, że będzie to dla nas jaśniejsze. Otwórzmy, bardzo proszę, Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, od 32 wersetu. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. To taka, myślę, że bardzo często czytana historia podczas uroczystości związanej z chrztem wodnym. I ja dzisiaj również zdecydowałem, że ten fragment przeczytam, ale nie chciałbym się koncentrować na samym wydarzeniu chrztu wodnego. Ale chciałbym skoncentrować się na słowach, które tutaj zostały wypowiedziane. Najpierw przez Filipa, a potem przez tego dostojnika królowej etiopskiej Kandaki, jak czytamy na początku tej historii. Co powiedział Filip? Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I chciałbym dzisiaj naszą uwagę skupić i skoncentrować na tym, jak to jest w Twoim i moim życiu. Czy całe Twoje serce wypełnia wiara w to, że Jezus Chrystus jest Synem Boga? Czy w Twoim sercu jeszcze jest miejsce na inne rzeczy? Czy, jak tu jest powiedziane, całe Twoje serce jest pełne tej wiary? Czytając tą historię, ja sam zacząłem zastanawiać się i dokonywać pewnej analizy mojego życia, pewnego rozsądzania tego, co jest w moim sercu. Czy całe moje serce wypełnia wiara? Bo Filip powiedział do tego człowieka, którego za krótką chwilę ochrzcił: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Co dzisiaj jest w Twoim sercu i co wypełnia, co jest treścią, co jest, na czym koncentruje się całe Twoje serce? Kiedy czytamy Słowo Boże, to określenie całości występuje już od bardzo wczesnych chwil w Starym Testamencie, kiedy czytamy Słowo Boże. Ale chyba najbardziej znaną prawdą i znanym fragmentem, który też chciałbym dzisiaj tutaj przeczytać, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, który odnosi się do całego serca w kontekście Boga, w kontekście wiary. To jakie ma być nasze serce w stosunku do Boga, przepełnione miłością? W 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, w wersecie 5, myślę, że to znamy, bo to i też w Nowym Testamencie się bardzo często pojawia, i o to pytali też różni ludzie Pana Jezusa. Jakie jest pierwsze i największe przykazanie? Możemy nawet, myślę, że wielu z nas z pamięci cytować. Będziesz wtedy miłował, 6 rozdział, 5 werset 5 Księgi Mojżeszowej. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. I z całej, tak, siły swojej, przepraszam. Więc całe serce, cała dusza i cała siła ma być wypełniona miłością do Boga. Cała. Czy kiedy Słowo Boże mówi, że coś ma być całe, to mówi w tym znaczeniu absolutnym, że nie może być miejsca na nic innego? To ciekawe pytanie i na razie na nie nie odpowiem. Ale tak może jeszcze pozostańmy chwilę w tej 5 Księdze Mojżeszowej i chciałbym jeszcze kilka wersetów, które mówią o tej postawie człowieka wobec Boga, o relacji człowieka z Bogiem, w kontekście właśnie całości. Tutaj jest mowa w tym 5 wersecie i to jest największe przykazanie. Bóg tego oczekuje wobec człowieka, aby całe serce, cała dusza i cała siła człowieka była wypełniona miłością do Boga. Była skoncentrowana na miłości do Boga. I można by powiedzieć, że w takim razie w życiu człowieka nie powinno mieć miejsca nie powinno być miejsca na nic innego. Skoro całe, to całe. Ale jak też powiedziałem, że jak mówię, że cały jestem spocony, no to takie fragmenty gdzieś pod paznokciem chyba niekoniecznie. Pozostańmy jeszcze chwilę w 5 Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, w wersecie 12, jest napisane: Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swojemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i całej duszy. I tutaj jeszcze jest powiedziane, że oprócz, jak wcześniej czytaliśmy, wypełnienia całego serca miłością do Boga, to tu jeszcze musi być całe serce wypełnione służbą dla Boga. To czy jeszcze jest miejsce, skoro ma być całe serce wypełnione miłością, to czy jeszcze jest miejsce na służbę? W 11 rozdziale i w 13 wersecie czytamy: A zatem, jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana, Boga waszego, i służąc Mu z całego serca swego i z całej duszy swojej. I tutaj mamy znowu użyte to samo słowo, mówiące o wypełnieniu serca w sposób całościowy służbą dla Boga. W 26 rozdziale tej samej 5 Księgi Mojżeszowej, w wersecie 16, czytamy: W dniu dzisiejszym Pan Bóg twój nakazuje ci, abyś spełniał te przepisy i prawa, przestrzegaj ich wtedy i spełniaj je z całego serca swego i z całej duszy swojej. I całe serce ma być wypełnione spełnianiem, wykonywaniem, wypełnianiem Bożych przykazań. W 30 rozdziale tej samej 5 Księgi Mojżeszowej, w wersecie 2, czytamy takie słowa: I nawrócisz się do Pana Boga swego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoi synowie, z całego serca twego i z całej duszy twojej. I tu jest mowa, że znowu serce i dusza mają być wypełnione słuchaniem słowa, głosu Bożego. W wersecie 6, 30 rozdziału czytamy: I obrzeże Pan Bóg twój twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana z całego swego serca i z całej twojej duszy, abyś żył. I jeszcze 10 werset: Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga twego i będziesz przestrzegał Jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy swojej. I tu jeszcze jest mowa o nawróceniu. Aby całe serce było wypełnione i skoncentrowane nawróceniem do Boga. I tutaj w tej 5 Księdze Mojżeszowej, kiedy jest mowa o postawie człowieka wobec Boga, o jego sercu, czym ma być wypełnione, na czym ma być skoncentrowane, jest mowa o tych wartościach, które tak naprawdę wypływają i są związane z miłością do Boga. Bo jak prawdziwie w serce wypełnia, w serce człowieka miłość do Boga, to będzie pragnienie, aby być Mu posłusznym, spełniać Jego Słowo. To będzie pragnienie i życie będzie skoncentrowane na służbie dla Boga. Będzie skoncentrowane na tym, aby zmieniać swoje myślenie i odwracać się od tego, co nie jest zgodne z Bożym oczekiwaniem, z Bożym Słowem, a będzie pragnienie nawracania się, koncentrowania wzroku, uwagi i całego swojego życia na Nim i na Jego Słowie. To wszystko się ze sobą łączy i się uzupełnia. Ja dzisiaj chcę przy okazji uroczystości Chrztu Wodnego i tej historii zapisanych w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale postawić to dzisiaj bardzo wyraźnie, z takim akcentowaniem na to, abyś ty i ja, abyśmy mogli wejrzeć w swoje serce i zobaczyć, co dzisiaj wypełnia twoje serce. Na czym jest skoncentrowane całe twoje serce. Wiecie, ja tak myślałem i też o moim własnym życiu. To ogólnie, jak to było też powiedziane tutaj, z tego miejsca tydzień temu, rodzina, która u nas była, mogła składać świadectwo, że ogólnie w ich życiu to też było dobrze. Ogólne chrześcijaństwo, ogólne chodzenie do zboru, ogólne staranie się w przestrzeganiu pewnych zasad chrześcijańskiego życia. Ale jak było powiedziane, wiecie, to też mnie poruszyło i dotknęło. Pobudziło do takiego też i zastanowienia się nad moim życiem. Czy o to chodzi, żeby ogólnie było dobrze? Czy nie warto zastanowić się, co prawdziwie w całości jest w moim sercu? Czy całe moje serce jest skoncentrowane, skupione na tej prawdzie i na wierze, że Jezus Chrystus jest Synem Boga? I z czym to się wiąże? Wiecie, jeżeli ja moje serce wypełniam wiarą, że Jezus jest Synem Boga, to będzie widoczne, prawda? Bo jeżeli ja wypełniam moje serce wiarą w coś tam, to będzie widoczne. Wiecie, jeżeli ja wierzę, że najlepszą marką na świecie jest Renault, to będę jeździł BMW, tak? Jak to dzisiaj ma miejsce? Ale tylko dlatego, że to była jakaś sytuacja taka, wiecie, jakiś akt rozpaczy. Bo mi moją Renówkę ktoś sprzedał. Ja żartuję sobie, ale wierzę w to, że jeżeli coś prawdziwie wypełnia moje serce, ja w coś wierzę, jestem o czymś przekonany, to można będzie zobaczyć. Bo to będzie na zewnątrz widoczne. Jeżeli ja wierzę, że i całe moje serce jest na tym skoncentrowane, że Jezus jest Synem Bożym, to dla mnie będzie niezwykle ważne to, co On powiedział. Moim pragnieniem będzie dociekać to, co jest o Nim napisane. To, czego On nauczał. Dla mnie niezwykle ważne będzie to, skoro wierzę, że on jest Synem Boga, to będę zgłębiał to, o czym On mówił. To będę każdego dnia spędzał czas przy Jego Słowie, aby móc poznać to, czego nauczał, o czym świadczył, czego dokonywał, kim był. Jeżeli wierzę i moje serce jest skoncentrowane, wypełnione wiarą, że On jest Synem Boga. Jeżeli wierzę, że On jest Synem Boga i moje serce jest tą prawdą wypełnione, to będę pozwalał Jemu mówić mi, jak mam przeżyć moje życie. Jeżeli wierzę, że On jest Synem Boga i na tym koncentruję główne miejsce, najważniejsze w moim sercu jest dla Niego przeznaczone, zarezerwowane, bo wierzę, że On jest Synem Boga, to wszelkie moje decyzje i wybory w życiu będę dokonywał w oparciu o to, co On mówi w tej czy innej dziedzinie życia. Jeżeli wierzę i moje serce jest wypełnione tą wiarą, że On jest Synem Boga, to będę Jemu posłuszny. To kiedy będę dokonywał jakichś wyborów w życiu, to będę Jego pytał, co On na to. Wiecie, może to są takie oczywiste wartości dla ludzi, którzy są chrześcijanami, którzy czytają Słowo Boże. Ale jak to dzisiaj wygląda w Twoim życiu? Jak dzisiaj, gdybyś mógł scharakteryzować swoje serce, to czym Twoje serce jest wypełnione? Czy całe Twoje serce jest skoncentrowane na tej prawdzie, że Jezus Chrystus jest Synem Boga? Jak to wyznał ten dostojnik tej królowej etiopskiej Kandaki? Powiem też, wiecie, takie świadectwo. Już wielu osobom o tym mówiłem, ale chcę, żeby także tutaj to zabrzmiało, żeby Bogu była przyniesiona chwała. Przez ostatnie 2 miesiące zmagałem się z raną na palcu. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale miałem dziurę niezbyt dużą w palcu, tutaj na palcu, tym czwartym, licząc od kciuka, nie wiem, jak on tam się nazywa, na lewej ręce. Aha, wiem, bo kiedyś na nim obrączkę nosiłem. Na prawej chyba ręce. W każdym bądź razie miałem dziurę w tym palcu, wiecie, i ta dziura mi się nie chciała zasklepiać. I bardzo mnie to bolało i niezwykle utrudniało takie normalne funkcjonowanie. Cokolwiek robiłem, to zaraz się pojawiało jakieś tam, jakiś uraz. Dotkliwie mnie to naprawdę bolało i przez tą dziurę wychodziło mi to, co jest tam wewnątrz. Nie chciało się to skórą zasklepiać i trwało to około 2 miesięcy. I naprawdę to było bardzo uciążliwe, bo trudno było cokolwiek robić. I często bardzo, jak tego palca nie miałem zaklejonego, to gdzieś plamy krwi na ubraniach, gdzieś koszule, mnóstwo jakichś śladów zostawiałem, nie chcąc nawet, nie zauważając tego, bo cały czas ta rana była otwarta, cały czas to gdzieś tam mi wychodziło i nie chciało się zasklepić. Wiecie, i przyszedł taki moment, że tutaj coś też robiliśmy na budowie i znowu jakiś uraz, i znowu się leje krew, i znowu mnie boli, więc idę szukać plastra. I w kuchni mamy małą apteczkę i tam wyciągam plaster i jest siostra Marysia, która mówi, co się stało. Mówię, taka sytuacja. To pierwszą rzeczą, którą zrobiła, to podniosła rękę i zaczęła się modlić. Panie Jezu, uzdrów, zrób coś, pomóż, daj mądrości, co z tym zrobić. I zakleiła. Wiecie, następnego dnia to wszystko, co mi wychodziło, wiecie, to było też tak, jak dotykałem tej rany, to jakby po prostu nerw w zębie. To było takie bardzo nieprzyjemne i bardzo takie bolesne. Przez 2 miesiące. Po tej modlitwie następnego dnia to mi się zasklepiło. I tylko to weszło do środka. Dzisiaj tego nie widać nawet. Wiecie, to jest może drobna rzecz. Ale też to doświadczenie, jestem wdzięczny Bogu, siostry Marysi też za modlitwę, wiecie, też pozwoliło mi zobaczyć, czy całe moje serce jest wypełnione tą prawdą, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Zobaczyłem, wiecie, że łatwiej jest czasami okazywać wiarę i mówić o tym innym ludziom, czy wobec innych, ale wobec siebie samego? Wierzysz, że skoro On jest Synem Boga, to ma moc, aby w twoim życiu dokonać rzeczy nadnaturalnych? Zrobić coś, co nawet ci się za bardzo w głowie nie mieści? Ja zobaczyłem, że mam może czasami wiarę wobec innych ludzi, że Bóg może uzdrawiać, że może dokonywać wielkich rzeczy. Ale wobec siebie samego, z czymś, co się ciągnie 2 miesiące i może jest takie drobne, że może szkoda Panu Bogu głowy tym zawracać. Ale też pokazuje mi to, że moje serce w całości, w tym konkretnym wymiarze nie jest wypełnione, skoncentrowane na tym, że Jezus prawdziwy jest Panem, jest Bogiem, jest Synem Bożym. Wiecie, w kwestii nawet takich codziennego życia, decyzji i wyboru, gdzie moja córka pójdzie na studia, jaki będzie miała zawód, co będzie robiła. Czy to jest bardziej związane z pewną taką pragmatyką życiową, z pewnym doświadczeniem? Dokonujemy pewnej analizy, czy się opłaca, nie opłaca, co z tego będzie i tak dalej. Czy to także jest obszar życia, gdzie moje serce jest skoncentrowane na tym, że Jezus jest Synem Boga i to On wie najlepiej, co moje życie, jak ma wyglądać, moich dzieci. Decyzje i wybory również są pod panowaniem, pod mocą tego, w którego wierzę, że jest Synem Boga. Wiecie, kiedy tak zastanawiam się, to też widzę, że jak wiele jest obszarów w moim sercu, w moim życiu, gdzie nie mogę powiedzieć, że całe moje serce jest wypełnione tą wiarą, tym przekonaniem, że Jezus jest Synem Boga. Bo jakby pomijam też to, że Jego czynię tym, który jest najważniejszy, najistotniejszy. Że próbuję czasami swoich jakichś tam sposobów, metod w wyborach, w decyzjach, w jakichś tam różnych rozwiązaniach. I mówię to ze smutkiem. Ale czytając to, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich, w tym 8 rozdziale, to, co powiedział Filip do tego eunucha, jeśli wierzysz z całego serca, chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli pomyśleć, czy całe moje serce wypełnia wiara w to, że Jezus jest Synem Boga. Czy całe moje serce może być koncentrowane na tej prawdzie? Czy w moim życiu są te obszary, w których widzę, że wierzę i wypełnia ta część mojego serca trochę inna prawda niż ta prawda, że Jezus jest Synem Boga, że to On jest Panem, że to On ma prawo decydować, ingerować, wskazywać, jak ma być. Wierzę w to, że może tak być, dlatego że Słowo Boże mówi również o takich postawach ludzkich, w których jest posłuszeństwo Bogu, jest ta koncentracja na tym, żeby serce wypełniało posłuszeństwo Bogu, Jego Słowu, Jego przykazaniu. Ale to jest tylko część serca, nie w całości. Jest taka postać, która nosi imię Jehu. Czytamy o tym człowieku, który też był królem i no, wykonał Boży plan. On miał dokonać pewnego oczyszczenia wszystkich potomków Achaba i Izebel. On miał się z nimi rozprawić i zgodnie z Bożym zaleceniem był w tym posłuszny i wierny. Ale właśnie jest pewne ale. W drugiej Księdze Królewskiej, w 10 rozdziale, 31 wersecie, czytamy właśnie o Jehu. 30 werset i 31. Rzekł wtedy Pan do Jehu: ponieważ dobrze spełniłeś to, co prawe w moich oczach i uczyniłeś rodowi Achaba to wszystko, co było zgodne z moją wolą, twoi potomkowie będą zasiadać na tronie izraelskim do 4. pokolenia. Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca według zakonu Pana, Boga Izraela, nie odstąpił od grzechów Jeroboama, w które wciągnął on Izraela. I tutaj jest postawa człowieka, który w bardzo dużym jakby zakresie wykonał, był Bogu posłuszny. Jego serce wypełnione było tym, aby być posłusznym Bogu, aby koncentrować się na tym, żeby wykonywać to, co Bóg jemu powiedział. Ale tu jest powiedziane nie z całego serca. W jego sercu została pewna część, pewien obszar, który zostawił dla siebie, nawet nie dla siebie, ale jak tu jest powiedziane, zostawił dla pewnych grzechów. Jeroboama, kogoś, kto wcześniej też nie był posłuszny Bogu i poszedł trochę w pewne odstępstwo. I tu jest powiedziane, że Jehu jednak nie starał się postępować z całego serca. Wiecie, i tutaj wierzę, że ważne jest to staranie się. On zostawił coś dla siebie, tego starania, tego dążenia w tym, żeby całe serce było wypełnione, skoncentrowane na Bogu, na Jego Słowie, na wierze, na posłuszeństwie. Zabrakło. Jest też inna postać, tej samej drugiej Księdze Królewskiej, w 23 rozdziale. Wyjątkowy król Jozjasz, który był reformatorem. I o nim jest powiedziane, że w 23 rozdziale, 25 wersecie, że nie było takiego przed nim, takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swojego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich sił swoich, ściśle według zakonu mojżeszowego, po nim już też nie wystąpił taki jak on. I tu jest powiedziane, że on z całego swojego serca i z całej swojej duszy i swoich sił wrócił do Pana. Czyli musiał być moment, że odszedł, potem coś się wydarzyło. Czytamy o tych wydarzeniach, że została znaleziona, zaginiona księga Bożego Zakonu i na skutek słuchania Bożego Słowa nastąpiła taka przemiana w jego sercu i takie głębokie pragnienie, aby wrócić do Boga. I nie tylko w jego życiu, ale on będąc królem, mógł oddziaływać na innych. I wtedy cały jemu poddany lud był skoncentrowany na Bogu, na posłuszeństwie jemu i wrócili do niego, bo byli gdzieś tam daleko. I tu jest, wiecie, też powiedziane, taka prawda ważna, że człowiek ma w sobie to, że odchodzi, że jego serce jest czymś innym wypełnione, skoncentrowane na innych wartościach niż wiara w to, że jedynym Bogiem, jedynym Panem jest Pan Jezus. Że On jest jedynym Synem Boga. Ale można z całego serca wrócić do Boga. Można zmienić myślenie. Można podjąć decyzję, aby całe swoje serce skoncentrować na Jezusie Chrystusie. Aby całe swoje życie poddać Jemu. Wiecie, ja wierzę, że to jest taka wartość, która w szczególny sposób ma u Boga upodobanie. On tego oczekuje. Jest to możliwe. To jest w Twoim i moim zasięgu, aby całe serce skoncentrować, aby całe serce wypełnić wiarą w to, że Jezus jest Synem Boga. Jeszcze jeden werset, który też mnie porusza, który jest związany również i z tą prawdą. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 8 rozdziale, tutaj jest opis przeniesienia i w ogóle zbudowania i poświęcenia świątyni. I Salomon w tym właśnie 8 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej, w 23 wersecie mówi takie słowa. I rzekł: Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie w górze, ani na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą. Wiecie, to jest dla mnie niezwykła prawda. Bóg szczególną postawę docenia i się jakby do niej przyznaje poprzez błogosławieństwo wyjątkowe. Postawę serca, które chce być z Nim. Pragnienie, które w sercu człowieka może dominować całą tą powierzchnię i obszar i pojemność serca. We wszystkim, co człowiek robi, może pragnąć być z Jezusem. I teraz dochodzę też do tego, wierzę w to, że kiedy jest mowa o całym sercu, to jest mowa o, wierzę, że tym głównym koncentrowaniu i nastawieniu. Wiecie, wierzę, że człowiek, który w całym swoim sercu ma to wypełnienie, że Jezus jest Synem Boga, to będzie pragnął być z Nim. Pracując, ucząc się, pomagając, robiąc różne rzeczy. Wiecie, nawet myjąc się pod prysznicem, nawet naprawiając samochód, może pragnąć być z Nim. I może mieć w swoim sercu koncentrację na Jezusie Chrystusie, na tym, że On jedynie jest Synem Boga. Człowiek może robić inne rzeczy i teraz mówię o tym, że całe serce to nie w takim znaczeniu absolutnym, że już nie ma miejsca i czasu i myśli na nic innego. Ale wierzę, że człowiek, który pragnie być z Nim całym swoim sercem, to robiąc inne rzeczy, wiecie, rozmawiając z innymi ludźmi, może koncentrować całe swoje serce na tym, na tej wierze, że Jezus jest Synem Boga. I w rozmowie, wiecie, człowiek, który ma całe swoje serce skoncentrowane na tej wierze, to będzie widać w jego życiu, w jego relacjach z innymi ludźmi, w jego relacjach rodzinnych, w jego relacjach zawodowych, w jego pracy, w jego staraniu się. Ja kiedyś takiego tutaj używałem przykładu. Pamiętam człowieka, który mówił mi, wierzący człowiek, który właśnie był na etapie takiego koncentrowania się w swoim sercu na tym, że Jezus jest Synem Boga. On miał firmę sprzątającą. I jak sprzątali mieszkanie, jak wannę mieli, myśleli, tak, tą wannę mamy umyć, tak to miał przyjść Pan Jezus się w tej wannie wykąpać. Wiecie, koncentracja we wszelkich działaniach, wypełnione serce tą prawdą, tą wiarą, że Jezus jest Synem Boga. I cokolwiek robię, to robię ze względu na Niego i robię to dla Niego. I dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli sobie spróbować tak wejrzeć w samych siebie. Przy okazji tego, że jest chrzest. I przy okazji tej historii, której Filip głosił Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, temu człowiekowi z Etiopii, który wracając z Jerozolimy na wozie, czytał proroka Izajasza i nie wiedział, o kim czytał. I to Duch Boży prowadził Filipa, mówi, do tego wozu się przyłącz. I zapytał go Filip, czy ty wiesz, co ty czytasz? A on mówi, jakże miałbym wiedzieć, skoro nikt mnie nie pouczył. i fragment Izajasza, 53 rozdział, cudowny rozdział, który tak jasno i wyraźnie opisuje postawę Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego, który oddał życie za twoje i za moje grzechy, abyś mógł być uratowany, abym ja mógł być zbawiony. To o tym Filip opowiedział temu człowiekowi. I on z całym swoją szczerością i otwartością serca przyjął tą prawdę. I całe serce wypełnił tą prawdą, tą wiarą, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, jest jedynym Synem Boga, którego Bóg posłał na ten świat, bo tak umiłował ten świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten człowiek całe swoje serce tą prawdą wypełnił. I czytamy, że on jechał dalej na tym wozie. Wiecie, myślę, że przez ten moment ten wóz nie zmienił zawieszenia na bardziej komfortowe, nie zmieniła się jakby okoliczność, ale on jechał dalej radując się, bo wierzę, że w jego życiu pojawiła się radość. Mimo tego, że okoliczności się nie zmieniły, ale serce zostało zmienione. Bo jeżeli serce wypełnia się i koncentruje na tej prawdzie, na wierze, że Jezus jest Synem Boga, jest jedynym ratownikiem, odkupicielem, jedynym Panem, to życie nabiera innego wymiaru. Choć okoliczności zostają często te same, albo są nawet gorsze. Ale serce nabiera zupełnie innego jakby charakteru, innego koloru. Inaczej to serce funkcjonuje, a tym samym i życie nabiera zupełnie innego wymiaru. Moi drodzy, ja już będę kończył, ale jestem też tym fragmentem poruszony i też pobudzony do tego, aby zastanawiać się, czy moje serce jest w całości skoncentrowane na tej prawdzie, że Jezus jest Synem Boga. Ale też mam świadomość, że Bóg okazuje tą łaskę, wiecie, i można wrócić do Niego. Tak jak było z Jozjaszem. Z całego serca wrócił do Boga. Z całego serca Boga i Jego Słowo uczynił najważniejszą wartością swojego życia, wobec którego całe życie było podporządkowane. Wiecie, nie miejmy takiego syndromu Jehu. To syndrom Jehu. Ogólnie jest dobrze, ale jest część, która jest dla mnie i moja tak naprawdę poświęcona jakimś bałwanom. Niech słowa, które wypowiedział Salomon, które są zawarte w Słowie Bożym, które są pełne natchnienia Ducha Bożego, zabrzmią i niech będą dla nas zachętą do tego, żebyśmy mogli coś zrobić z naszym sercem. Panie Boże Izraela, nie ma ani na niebie, ani w górze, ani na ziemi, w dole takiego Boga jak Ty, który dotrzymujesz przymierza, okazujesz łaskę wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca być z Tobą. Aby nasze serce wypełniało to pragnienie, ta chęć, całe serce wypełniała chęć: Panie, chcę być z Tobą. I aby to pragnienie mogło Wam towarzyszyć, cokolwiek będziecie czynić, gdziekolwiek będziecie. Panie, chcę być z Tobą. I cokolwiek czynicie, słowie lub uczynku, czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Uchwalę Boga Ojca. Amen.
Amen. Zaśpiewamy teraz razem pieśń o cudny dzień, o cudny czas, gdy sam Pan Jezus pierwszy raz przybliżył się do duszy mej. To będzie pieśń, wspomnienie dla tych, którzy wiele lat temu po raz pierwszy spotkali się z Jezusem, w Niego uwierzyli, jak to się zaczęło zmieniać w ich życiu, jak to życie potoczyło się już inaczej. To będzie pieśń dla Ani, która akurat teraz przeżywa jakby dopełnienie tej decyzji pójścia za Jezusem właśnie poprzez chrzest. To może będzie też refleksja dla niektórych z nas, że nie zawsze potem z całego serca byliśmy przy Panu. Zaśpiewajmy tę pieśń, głęboką, starą chrześcijańską pieśń. Zaśpiewajmy ją. Zapraszam.
Nadejszła wiekopomna chwila. Chodźcie tutaj do przodu. Mamy dzisiaj wyjątkową chwilę w naszym zborze, chwilę bardzo radosną i podniosłą, ponieważ wypełniamy Słowo Boże. Pan Jezus do swoich uczniów powiedział: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I my nie mamy innego wyjścia, a nawet inaczej mówiąc, my się bardzo radujemy, że możemy kolejny raz mieć w naszym zborze taką chwilę, taką uroczystość, gdy kolejna osoba, która zapragnęła w swoim życiu naśladować Jezusa Chrystusa, dała mu swoje serce, że właśnie dzisiaj zostanie chrzczona. Sytuacja jest też wyjątkowa i dlatego, że jest to pierwszy chrzest tutaj na Olszynce. Wyjątkowa też dlatego, że jest tylko jeden katechumen, czyli jedna osoba, która będzie ochrzczona, ale jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich, tam też był tylko jeden dworzanin i ty dołączasz do takiego grona dworzan, wyjątkowych ludzi. Więc się bardzo z tego cieszymy. Czy byś chciała coś powiedzieć do zboru?
Długo myślałam wcześniej, czy coś powiedzieć, czy nie. Ale po prostu chciałam powiedzieć, że myślę, że to jest najlepsza droga w życiu, jaką mogłam wybrać i gratuluję również Wam, że widzieliście tę drogę i dziękuję Ci Wam wszystkim za to, że mogłam wzrastać w tej wierze w Kościele i mogłam spotkać takich ludzi. Bogu dziękuję.
Myślę, że będzie dobrą rzeczą, jak się podniesiemy teraz i jak pobłogosławimy Anię, żeby Pan Jezus napełnił ją Duchem Świętym i ją prowadził, i by była na tej drodze szczęśliwa, i by ten chrzest pisał się na tyle w jej serce, w jej duszę, żeby z całego serca, z całej duszy, z całej siły kochała Pana Jezusa i Go naśladowała. Panie Jezu, chcemy Ci serdecznie podziękować dzisiaj za Anię, że był taki moment w jej życiu parę lat temu, gdy Ty zaczekałeś do jej serca, że otworzyłeś jej duchowe oczy, aby mogła zobaczyć rzeczy, które inni nie widzą, że dotknąłeś jej serca, że ono zareagowało na Twoje słowo, na Twój wpływ. Dziękujemy Ci, że zwróciłeś jej serce wiary, że trwały się dać wiary, że może w Ciebie wierzą. Cieszymy się z tego, Panie, że doprowadziłeś ją dzisiaj do tego momentu i nas razem z nią, że możemy chodzić do tej wody chrztu i ochrzcić ją w Twoim imieniu, aby była zbawiona, aby moc Ducha Świętego w jej życiu działała, aby w pełni zakończyła ten stary okres swojego życia i prowadziła nowe życie w Tobie. O to się modlimy, o Twoje błogosławieństwo i Twoją łaskę dla niej, Panie Jezu, dziękując Ci za ten cudowny, wyjątkowy dzień, jaki dzisiaj mamy. Amen.
Powstańmy, proszę, będziemy teraz śpiewać pieśni i uwielbiać naszego Pana. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje najwyższe. Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim. Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie. Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego.
Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w Tobie możemy mieć prawdziwie wszystko i możemy mieć pełnię radości, pełnię wolności, pełnię miłości. Możemy mieć tylko w Tobie. Dziękujemy Ci za to, Panie, że kiedy nasze serce jest wypełnione Tobą i kiedy całe nasze serce przepełnia wiara w to, że Ty, Panie Jezu, jesteś Synem Bożym i że Ty jesteś naszym Panem, to w tym sercu jeszcze jest dużo miejsca, Panie, na wiele radości i wiele innych przyjemnych rzeczy, które możemy doświadczać, Panie, kiedy żyjemy z Tobą. Dziękujemy Ci za to, że tylko Ty możesz nam zagwarantować te wszystkie wspaniałe przeżycia, pełnię szczęścia, pełnię wolności, pełnię radości. Dziękujemy Ci, że w Tobie możemy prawdziwie mieć wszystko.
Thank you.
Niechby Duch Święty tak sprawił, żeby w każdym z nas ten obraz Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, był wyraźnie wymalowany. Aby wdzięczność za Jego dzieło zbawienia, dzieło odkupienia rodzaju ludzkiego przepełniła nasze serca. Niechby to Pan sprawił, żeby te nasze pieśni i nasze modlitwy i nasze słowa tutaj nie były pustobrzmiące, tylko żeby pochodziły z głębi serca. A Pan jest godzien tego, abyśmy, jak słyszeliśmy, z całego serca Go kochali, z całej duszy Go naśladowali, z całej siły za Nim podążali. Jest tego godzien. I mamy też jeszcze teraz tę chwilę, gdy w sposób bardzo symboliczny, a jednocześnie i praktyczny możemy dać świadectwo tego, że Go kochamy, że w Niego wierzymy, że jesteśmy z Nim związani. A właśnie jest to Wieczerza Pańska. Pan Jezus kiedyś apostołowi Pawłowi, który nie chodził z Jezusem, gdy mu się objawił, bezpośrednio mu o tej rzeczy powiedział. I dlatego mamy jego świadectwo, świadectwo Pisma Świętego. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. I uwaga, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. W ten sposób Słowo Boże podkreśla wyjątkowość chleba i wina, które spożywamy w czasie Wieczerzy Pańskiej. To nie jest taki sam chleb, jaki spożywamy na co dzień przy śniadaniu czy kolacji. To jest ten chleb spożywany na pamiątkę Pana Jezusa. To jest ten kielich, którego pijemy na pamiątkę Pana Jezusa. I w ten sposób zbór, a też poszczególne osoby dają świadectwo, kim jest dla nas Jezus, jak bardzo Go kochamy i jak bardzo Go cenimy. Jak ważne jest dla nas uczestnictwo w tym chlebie i w tym winie. Jak bardzo cenimy to sobie i jak bardzo staramy się tak żyć, żeby gdy przychodzi dzień łamania chleba w zborze, żeby móc w tym uczestniczyć. I tutaj czasem niestety się zdarza, że zbyt lekko podchodzimy do tej sprawy i mówimy: a najwyżej pokłóciłem się z żoną, no coś tam jeszcze zrobiłem, coś tam, jestem niepojednany z Bogiem, nie jestem pojednany z ludźmi, najwyżej nie wezmę udziału w Wieczerzy Pańskiej. To sobie pomyślcie, że Pan Jezus na nas patrzy i my przez ten chleb i przez ten kielich dajemy świadectwo, jak Go kochamy, jak cenimy sobie społeczność z Nim. Jak jest to dla nas ważne, żeby nie żyć w jakimś rozerwaniu, oddzieleniu od Niego. Jak nam zależy na tym, żeby być jak najbliżej Niego i wykorzystać każdą sposobność, aby dać świadectwo: Panie Jezu, oddałem Tobie moje serce, do Ciebie należę, w Ciebie wierzę, z Tobą chcę być na zawsze. I jak przeczytaliśmy tej nocy, gdy Pan Jezus ustanawiał ten znak uczniów pańskich, ten znak więzi z Nim, ten znak wiary w Niego, wziął chleb i podziękowawszy, potem je łamał.
Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twego Syna Jezusa Chrystusa, za ofiarę, jaką złożył z miłości do nas, Panie. Nie jesteśmy godni, Panie, aby samemu, Panie, przyjmować to, uczestniczyć w tym, ale dzięki Twojej łasce i dzięki Twojej miłości i złożeniu ciała Twojego Syna Jezusa Chrystusa za ofiarę, za nasze grzechy, możemy, Panie, teraz wspominać na pamiątkę Twoją. I czynimy to na pamiątkę Twoją, tak jak, Panie, poleciłeś, zaleciłeś nam, abyśmy to czynili. Ja dziękuję też Ci z mojego serca za to, że mogę, Panie, mieć w tym udział, że i, Panie, za mnie umarłeś i za mnie złożyłeś swoje ciało, też i za każdego z nas, Panie, za każdego, kto uwierzy. Proszę Cię, Panie, abyś uzdolnił nas, abyśmy my mogli kochać Ciebie całym naszym sercem. Tak jak Ty ukochałeś nas i złożyłeś swoje ciało w ofierze za nasz grzech. Wywyższam Ciebie, Ojcze, przez Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen.
Amen. Jeszcze jedzcie, to jest ciało moje, które za Was bywa wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę, powiedział Pan. A gdy wieczerza dobiegała końca, wziął kielich i też dzięki składał Ojcu.
Panie Jezu, dziękuję Tobie bardzo za ten tron łaski, Panie, do którego możemy przychodzić z ufną odwagą. Dziękuję Tobie, Panie, za Twoją łaskę, Panie, która jest przychylnością, która jest, w której mamy przebaczenie grzechów, Panie. Dzięki Twoim zasługom, Panie. Dziękuję, że zachęcasz nas do tego, żebyśmy przychodzili do tronu łaski, Panie, ponieważ nie możemy tam się zjawić we własnych uczynkach, Panie, ale tylko przez Twoją śmierć i przez krew, która nas oczyszcza od wszelkiego grzechu, Panie. Dziękuję, że Twoja łaska to poza przebaczeniem grzechów też, Panie, wyniesienie do takiego zaszczytu, że możemy zasiadać przy Twoim stole, że możemy otrzymać Twojego Ducha, Panie, i naszą grzeszną naturę, Panie, zostawić i mamy nadzieję, Panie, być z Tobą przez całą wieczność, Panie, już jako godni, Panie, przebywania obok Ciebie, Panie, bo Ty jesteś tak wspaniały, Panie, że nie moglibyśmy się tam znaleźć, gdyby nie Twój Duch, Panie, gdyby nie nowa natura, nowe życie. I proszę Cię, pobłogosław teraz ten czas, pobłogosław ten kielich, Panie, abyśmy z radością, Panie, i z godnością przystępowali do Niego. Amen.
Amen. Zapraszamy do udziału Wieczerzy Pańskiej wszystkie osoby, które zostały ochrzczone takim chrztem, jak Ania dzisiaj została ochrzczona. Ania dzisiaj po raz pierwszy przystępuje do Wieczerzy Pańskiej. I osoby, które są pojednane z Bogiem, pojednane z ludźmi, bowiem Słowo Boże nas ostrzega, żeby lekkomyślnie nie przystępować do stołu Pańskiego, bo wtedy ktoś może zjeść i wypić własny sąd. Więc dlatego zachęcamy do odpowiedzialnego, bogobojnego uczestnictwa Wieczerzy Pańskiej. Osoby, które z jakichś względów nie mogą uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, niech spoczną, żeby bracia wiedzieli, do kogo podchodzić. A my wszyscy trwamy w modlitwie. Mamy teraz czas, by w indywidualnych modlitwach odzywać się do Pana, dziękować Mu, wyznawać Mu swoją miłość, składać Mu inne wyznania.
Jeszcze taki miły akcent. Dzisiaj rok zero, godzina pierwsza się zaczyna nowego życia. Wierzymy, że to nie będzie jakaś diametralna zmiana, bo w tym wypadku jest to bardziej potwierdzenie czegoś, co już jest w Tobie i ta decyzja zapadła. Natomiast na pamiątkę chrztu mamy dla Ani Biblię. Werset 17 z 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Na pamiątkę chrztu wiary siostrze w Chrystusie Annie Milczarek jeszcze, ma 3 tygodnie jeszcze aktualne, ale Słowo Boże jest wiecznie aktualne. Z najlepszymi życzeniami błogosławieństwa Bożego i radości w naśladowaniu Pana Jezusa, bracia i siostry w Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie w Gdańsku, czyli my. Życzymy Tobie, Gdańsk, 28 czerwca. Podejdź!
Jest kwiatek. Kwiatek, proszę. Chodź, uściskamy.
O, jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Tą pieśnią wyraźmy miłość do Kościoła Jezusa Chrystusa, do społeczności świętych, ludzi niedoskonałych, ale jednak odkupionych krwią Jezusa Chrystusa, ludzi, za których Pan Jezus umierał, ludzi, których umiłował, chociaż byli jeszcze grzesznikami. Skoro On umiłował nas, tak niedoskonałych, to czemuż byśmy my się mieli nie miłować z całego serca? Więc zaśpiewajmy, wyznajmy przed Panem miłość do Kościoła, miłość do Niego, do Jego społeczności.
O, jakże kocham Twój
wam błogosławi Pan i niechaj was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad wami i niech wam miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku wam i niech wam da pokój. Amen.